Zorganizowanie na nowo obszaru Europy Środkowo-Wschodniej to wielkie zadanie dla wszystkich państw regionu, w szczególności dla Polski, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
W cotygodniowym felietonie Głos Polski przypomniał on, że rozpoczęty rok płynie pod znakiem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Szef resortu obrony zaznaczył, że z tego powodu będzie obfitował w wielkie wydarzenia, których celem będzie uczczenie tej ważnej rocznicy.
Minister Antoni Macierewicz wskazał, że jest to także okazja, by zastanowić się nad miejscem Polski w historii i geopolityce.
Dodał, że ze względu na wielkość i gospodarczą siłę to właśnie na naszym kraju ciąży duża odpowiedzialność za przyszły kształt Europy Środkowo-Wschodniej.
Nie jest przypadkiem, że to Polska wyszła wraz z Chorwacją z ideą Trójmorza, czyli łączenia wspólnoty interesów między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim. Ta tendencja będzie najważniejszym naszym zadaniem na najbliższy rok. Odbudowa i zorganizowanie Europy Środkowej w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To nie oznacza zerwania z Unią Europejską. To oznacza, że te państwa o wspólnej przyszłości, wspólnych interesach dadzą przyszłym zmianom w Europie bardzo istotny nowy impuls.
W związku z obchodami stulecia uzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 roku w całym kraju będzie się odbywać szereg wydarzeń.
Na szczeblu rządowym podjęto szereg inicjatyw, które mają na celu upamiętnienie wydarzeń z 1918 roku. Do życia powołano Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Jego celem jest realizowanie do 2021 roku zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem, a także utrwaleniem polskiej niepodległości.
W przyszły wtorek dojdzie do pierwszego spotkania zespołu koordynującego współpracę klubów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.
Prezydium, w skład którego weszli m.in. szef klubu Platformy Sławomir Neumann oraz rzecznik Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska, ma służyć ewentualnemu zacieśnieniu współpracy dwóch partii opozycyjnych.
Z zapowiedzi wynika, że tematem spotkania mają być m.in. zmiany w kodeksie wyborczym, projekt ustawy budżetowej, a także wnioski o odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.
Jak informowali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, wśród tematów będzie też podejście obu partii do ochrony immunitetowej posłów. Wobec polityków obu frakcji jest kilka wniosków o uchylenie immunitetu.
Profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zwraca uwagę, że obie partie zmagają się z własnymi wewnętrznymi problemami i konfliktami. Według niego nie ma szans na szersze porozumienie dwóch ugrupowań.
Jeżeli rzeczywiście te dwie partie, czy którzy działacze poczują się zagrożeni działaniami na przykład wymiaru sprawiedliwości, to być może dojdzie do jakiegoś współdziałania, ale wokół innych wartości. Nie będzie mowa o programie, nie będzie mowa o wyborach, a będzie mowa na przykład o tym, że trzeba bronić immunitetu poselskiego, dlatego że tutaj widzimy, w jakim kierunku idzie chociażby sprawa pana Gawłowskiego. Także być może będzie to sojusz doraźny w obronie własnych, konkretnych interesów ludzi, środowisk. Natomiast jeżeli chodzi o takie współdziałanie programowe, to ja nie bardzo to widzę. Dlaczego? Dlatego, że to, co spaja opozycję, to jest tak naprawdę nienawiść do PiS-u. Natomiast żadnych programowych elementów ja tutaj nie widzę wspólnych.
PO i Nowoczesna zamierzają też wrócić niebawem do rozmów na temat wspólnego startu w wyborach samorządowych. Chodzi o ułożenie koalicyjnych list wyborczych, m.in. do sejmików województw i rad miast, a także wystawienia kandydatów na włodarzy miast.
Dotychczas jedyne porozumienie w tej sprawie zawarto w kwestii kandydatury na stanowiska prezydenta Warszawy.
Ustalono, że o funkcję tę będzie się ubiegał Rafał Trzaskowski z Platformy, którego zastępcą w razie zwycięstwa wyborczego będzie Paweł Rabiej z Nowoczesnej.
Około 36% wiernych uczestniczyło w ubiegłym roku w Eucharystiach, 16% przystępowało do komunii. Tak wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
To niewielki spadek w stosunku do 2015 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej wiernych uczestniczyło w niedzielnej mszy świętej w diecezjach tarnowskiej, rzeszowskiej i przemyskiej, a najmniej w szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej.
Około 93% Polaków deklarowało deklaruje, że jest katolikami. Zaprezentowane badania pokazują, że ponad 36% Polaków regularnie praktykuje. Pozostali to osoby praktykujące nieregularnie bądź tak zwani katolicy odświętni.
Ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, podkreślił, że tego rodzaju raporty służą rozeznaniu polskiego społeczeństwa.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego już od ponad 50 lat pomaga Kościołowi w Polsce właśnie rozpoznawać, rozeznawać, jaka jest ta historia, jaka jest kultura, w której żyjemy, jakie jest społeczeństwo. I ten rocznik, który dzisiaj prezentujemy, no jest ważną cząstką tego rozeznawania właśnie współczesnego społeczeństwa, współczesnej kultury. Jakie wynikają z tego raportu, z tego anuarium zasadnicze wnioski? Po pierwsze, w Polsce działa ponad 10 tysięcy parafii katolickich, ponad 600 tysięcy parafii zakonnych. Parafie te zgrupowane są w 41 diecezjach terytorialnych. Do tego dochodzą dwie diecezje grecko-katolickie.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego rozpoczął badanie niedzielnych praktyk religijnych w 1979 roku.
W wybraną niedzielę października lub listopada we wszystkich parafiach w Polsce liczeni są wierni. Wyniki tych badań są dokumentowane i służą jako dodatkowy materiał w badaniach nad polską religijnością.
W najbliższy wtorek odbędą się rozmowy pomiędzy Koreą Północną a Południową. Spotkanie zaplanowano w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw.
Podczas rozmów zostanie omówiona kwestia ewentualnego uczestnictwa delegacji i reprezentacji Korei Północnej w zimowych igrzyskach olimpijskich.
W połowie tygodnia Korea Południowa i Korea Północna wznowiły kontakt przez specjalną linię łączności w Panmunjomie. Północno-koreańskie media podały przy tej okazji, że linię łączności uruchomił ponownie po długim okresie przerwy Kim Jong-un.
To właśnie przywódca Korei Północnej był inicjatorem wznowienia kontaktów z Seulem. 1 stycznia oświadczył w noworocznym przesłaniu do narodu, że jest otwarty na dialog z Koreą Południową i zadeklarował chęć wysłania delegacji z Korei Południowej, z Północnej na igrzyska w Korei Południowej.
Oferta Kim Jong-una spotkała się z życzliwą reakcją w Seulu. Południowo-koreański prezydent Moon Jae-in zaznaczył, iż poprawa stosunków między obu krajami musi być związana z rozwiązaniem kwestii północno-koreańskiego programu nuklearnego.
W kraju zachmurzenie duże, miejscami słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni miejscami na północnym wschodzie do 9 lokalnie na południowym zachodzie.
Wiatr umiarkowany nad morzem także i dość silny, w całym kraju porywisty południowo-zachodni. Wiatr w porywach do 60 km na godzinę, a nad morzem do 70, wysoko w górach do 100 km na godzinę.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hektopaskale i będzie wzrastać.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.